Gościmy wśród nas Jakuba Postrzygacza, który mieszka od roku w Nowej Zelandii. Może powie na ten temat coś więcej, ale przede wszystkim chcemy rozmawiać znów o pustyni. Nie o pustyni, którą myśmy przejechali samochodami, o czym wspominaliśmy, ale o pustyni, o tym samym odcinku przejechanym z północy na południe, który Kuba, jako pierwszy człowiek na świecie, bez żadnej pomocy z zewnątrz, przejechał na rowerze. Przypomnę, jest to Koenig Stogrud, 2000 km, piaski, wydmy. Może zaczniemy od pytania, dlaczego? Dlaczego się zdecydowałeś na to, aby w ten sposób pokonać tą, jak polska prasa pisze, drogę śmierci, czyli najtrudniejszy szlak na świecie?
To jest bardzo dobre pytanie, na które będzie mi trudno udzielić odpowiedzi w jednym zdaniu. Fascynowała mnie perspektywa pozostawania w samotności przez ponad miesiąc, radzenia sobie z własnymi słabościami, walki z tym, co czeka mi na trasie. Nigdy wcześniej nie podróżowałem przez pustynię. Wydawało mi się, że jest to miejsce, które pozwoli mi odkryć samego siebie, przewartościować trochę swoje życie i przy okazji zrobić także coś, czego do tej pory nie udało się zrobić nikomu innemu.
Skąd pomysł akurat na rowerze? Czy to jest twoja pasja, czy coś jeszcze więcej?
Na rowerze jeżdżę już od wielu, wielu lat. Zaczęło się wszystko w szkole średniej, w klubie rowerowym, który założyliśmy z przyjaciółmi. Było wiele wyjazdów po Europie. Następnie pierwsza polska wyprawa dookoła Nowej Zelandii, która trwała ponad 2 miesiące. I tak przyszedł czas na Koenigstok.
Jak wspomnieliśmy, Koenigstok jest trudny do przejechania na samochodem, co dopiero na rowerze. Stąd powiedz, jechałeś 33 dni. Mniej więcej to wychodziło chyba 60 km na dzień. I co właściwie było najtrudniejsze? Czy właśnie ta samotność, czy rower, czy pustynia, czy zwierzęta, czy ludzie?
Z samotnością nic nie miałem problemów. Gdybym miał, prawdopodobnie nie zdecydowałbym się na ten wyjazd. I także nie zdecydowałbym się, gdybym wiedział, jak trudny będzie ten szlak. Spodziewałem się, że piasek będzie sypki, natomiast były momenty, kiedy ślady wielbłądów zapadały się w piach bardzo głęboko, kiedy ciężko było przez ten piach iść, a rower jakoś posuwał się do przodu. Myślę, że najtrudniejsze były te momenty, kiedy uświadamiałem sobie, jadąc 5-6 km w ciągu godziny, że przede mną jest jeszcze ponad 1000 km do pokonania, setki wydm, setki kilometrów kamienistych płaskowyży, coraz mniej jedzenia. Ale myślę, że takich chwil zwątpienia jednak na trasie nie było. Cały czas wierzyłem, że ta trasa jest do pokonania.
Trzy słowa mi się nasuwają tutaj na myśl. Jedzenie, rower i woda. Powiedz, co te normalne dla nas słowa znaczyły dla ciebie.
Więc zacznijmy od końca. Rower. Przez mniej więcej dwa lata myślałem, jaki sprzęt wybrać na tę wyprawę. Poprzednie wyprawy, które miały ten sam cel, kończyły się fiaskiem, niepowodzeniem. Ludzie ewakuowali się ze szlaku, twierdzili, że szlak jest w większości nieprzejezdny dla roweru. W związku z czym podeszliśmy do problemu z zupełnie innej strony. Stworzyliśmy rower, który toczył się na kołach o szerokości 10,5 cm, 3 cale. Były to prototypowe opony stworzone w Stanach Zjednoczonych. W budowie roweru wzięło udział ponad 12 firm z różnych krajów, od Szwajcarii przez Polskę po Nową Zelandię. I ta maszyna była w stanie iść przez każdy teren lepiej niż sądziłem i spisała się doskonale. Jedzenie. Jednym z warunków powodzenia tej wyprawy i jednym z błędów, które popełniały poprzednie, była ilość bagażu, który można na tym rowerze wieźć. W związku z czym trzeba było ograniczyć ilość jedzenia do minimum. Dziennie miałem do spożycia około 1400-1500 kalorii, co stanowiło mniej niż połowę balansu, który wyliczyłem sobie teoretycznie kalorycznego. Jedzenie na początku wyprawy ważyło około 14 kg i ubywało go z każdym dniem. Z czasem zacząłem uzupełniać je tym, co złapałem na szlaku, szarańczą, jaszczurkami, tym, co udało się schwytać. Jako ciekawostkę powiem, że dojeżdżając do Wiluny nie zostało mi już do jedzenia w sakwach zupełnie nic. Wszystkie zupki, wszystkie liliofizowane, czyli odwadniane posiłki zostały zjedzone. Nie zostało absolutnie nic, wiedziałem, że do tej Wiluny muszę dotrzeć. No i ostatnia sprawa, woda. Tej wody trzeba było brać ogromne ilości. Na północy piłem często nawet ponad 10 litrów wody dziennie. Woda była dostępna w niektórych studniach. Te studnie miałem zaznaczone na mapie. I żeby przedostać się z jednej studni do drugiej, potrzebowałem zazwyczaj między 40 a 30 litrów wody, która wieziona była w specjalnych bukłakach na przyczepce, którą ciągnąłem za rowerem.
Także oprócz wody, jedzenia, roweru, aparatu fotograficznego, telefonu satelitarnego, wziąłeś jeszcze coś, co ci bardzo pomogło, o czym już mówiłeś, i co to było?
Tak, w sakwie jechała także Biblia, bardzo, bardzo lekkie wydanie na pergaminowym papierze. I ta Biblia każdego dnia była warta więcej niż jeden pełny posiłek. Każdego dnia wieczorem po zakończonym dniu, kiedy już namiot był rozbity, kiedy napiłem się wody, odpocząłem, zawsze miałem te pół godziny na lekturę Pisma Świętego. Otwierałem, na chybił, trafił i zazwyczaj był to fragment, który idealnie pasował jako podsumowanie danego dnia. I chyba dzięki temu każdej nocy kładłem się z takim poczuciem, że to był dzień bardzo wartościowy, że ten trud, który ten dzień przyniósł, był jak najbardziej potrzebny. I każdego ranka mogłem budzić się zupełnie zregenerowany i gotowy na kolejny dzień walki z pustynią i doceniania jej piękna.
Oprócz tych doświadczeń pokonania szlaku, doświadczeń jakiegoś przewartościowania samego siebie, miałeś także ideę pomocy tym krajom, tym ludziom, gdzie woda jest problemem, zwłaszcza czysta woda. Może jeszcze parę słów na ten temat.
Od początku wyprawy współpracowałem z organizacją WaterAid. Jest to międzynarodowa organizacja skupiona wyłącznie na zapewnieniu czystej wody, sanitariatów i edukacji sanitarnej mieszkańcom trzeciego świata, przede wszystkim w Afryce, ale także w Papui Nowej Gwinei czy też w krajach Azji. Uznaliśmy, że wyprawa jest wydarzeniem na tyle ciekawym i medialnym, że pozwoli przekazać ludziom informację na temat tego, jak rzadkim zasobem jest woda, jak szczęśliwi jesteśmy, mając wodę w kranach i jak niewiele potrzeba, żeby tę wodę bezpieczną, która nie grozi chorobą lub śmiercią, zapewnić mieszkańcom trzeciego świata. Zbieraliśmy pieniądze przez internet, WaterAid organizowało inne formy zbiórki pieniędzy i te fundusze zostaną przekazane w tej chwili na budowę studni, stacji pomp, stacji oczyszczania wody właśnie w krajach, które tego najbardziej potrzebują.
Na pewno jest to idea, którą trzeba poprzeć i warto. Gdyby ktoś był zainteresowany, prosimy o kontakt. Będzie możliwość znalezienia tego na łamach kuriera, na łamach naszych tutaj wydawnictw. I na koniec chciałbym tak podsumować, ponieważ też w radiu wspominałem o naszej wyprawie, to zawsze byliśmy dumni, że nasza wyprawa to jest wyczyn. Jednak przejeżdżając samochodami, spotkaliśmy, nawiasem mówiąc, Kubę przed 44. studnią, zobaczyliśmy, że rzeczywiście to, co on zrobił, jest czymś wyjątkowym, ponieważ no, jest to po prostu szlak trudny. Może są przesadzone nazwy właśnie te, które wspominałem, jakaś droga śmierci, czy najtrudniejszy szlak, ale jest to ta przestrzeń, którą rzeczywiście na rowerze trzeba pokonywać, trzeba walczyć z sobą. I myślę, że to Kubie się udało i myślę, że życzymy mu nie tyle jakiejś teraz następnej wyprawy, ale takiego solidnego odpoczynku, relaksu, jeszcze takiego przemyślenia tego, co zrobił, i myślę, że za to warto mu, jak to czasami mówimy, oddać cześć i pogratulować. Także dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja także dziękuję bardzo za zaproszenie i życzę miłego dnia.